Litwa rozpoczyna proces uruchamiania terminalu LNG.
Kraj ten chce dzięki niemu uniezależnić się energetycznie od Gazpromu. Terminal zapewni Litwie alternatywne dostawy gazu, w tym samym wzmocni jej pozycję w negocjacjach z Gazpromem.
Pływający terminal LNG w kłajpeckim porcie to specjalny statek z instalacjami do magazynowania, przeładunku i regazyfikacji gazu skroplonego. Został zbudowany w Korei Południowej.
Za jego pośrednictwem Litwa będzie mogła importować ponad 4 miliardy metrów sześciennych gazu w postaci skroplonej.
Poseł Adam Abramowicz mówi, że Litwa uruchamia gazoport wcześniej niż Polska i chce się jak najszybciej uniezależnić od Rosji.
Litwa pokazuje w wielu kierunkach, że jest bardzo zdeterminowana, że rząd litewski widzi zagrożenie ze strony Rosji nacisku politycznego i gospodarczego, wojny gospodarczej. Nasz rząd niestety nie byłby zbyt przewidujący, stąd to ślimaczenie się. Na 2006 rok decyzja o budowie. Wiadomo, że taką inwestycję buduje się kilka lat. To nie jest tak, że można wybudować 2-3 miesiące. Mamy 2014 i nadal polski terminal w Świnoujściu jest nieoddany, a my jako posłowie domagamy się podania konkretnego terminu i ten termin jest podawany, a potem niedotrzymywany.
Terminal LNG w Świnoujściu ma być gotowy do odbioru komercyjnych dostaw gazu w przyszłym roku.
Smoleńsk pamiętamy. Hańba. Przy takich okrzykach w Pasłęku rozpoczęło się spotkanie wyborcze premiera Ewy Kopacz.
Jedna z kobiet obecnych na sali wytknęła Ewie Kopacz, że jako minister zdrowia zapewniała o przekopywaniu ziemi w miejscu katastrofy na metr w głąb.
Ewa Kopacz stwierdziła, że po prostu wprowadzono ją w błąd. Każdego dnia przywożono worki ze szczątkami pobrudzone ziemią i paliwem. Kiedy zapytałam, co to jest, powiedziano mi, że przekopują ziemię, przekonywała.
Oburzenia słowami Kopacz nie kryje mecenas Małgorzata Wasserman, córka świętej pamięci Zbigniewa Wassermana, który zginął w Smoleńsku. Premier Kopacz, trzeba postawić kilka zasadniczych pytań, stwierdziła mecenas.
Pytanie pani premier, na czym polegała jej praca, w jakim charakterze i w jakim celu ona tam była. Pytanie co do tego, czy była tam oficjalnie jako urzędnik, czy też była tam prywatnie z potrzeby serca, zmieniała już kilkakrotnie. Jakby brała odpowiedzialność za słowa, które wypowiada, to powinna powiedzieć, że Rosjanie jej mówią, że przekopują teren na metr w głąb, a ona tego nie dodała, tylko powiedziała, że teren jest przekopywany na metr w głąb. To jest zasadnicza różnica. Ponadto ona mówiła o tej pracy ramię w ramię wspaniałe przy sekcjach zwłok, przecież wtedy kłamała w sposób celowy, bo przecież jest notatka z 11, z której wynika, że zgłoszono jej, że polscy lekarze nie będą dopuszczeni do sekcji, dlatego że jest po sekcjach.
Natomiast odnośnie wizyty w Moskwie po katastrofie smoleńskiej, premier stwierdziła, że gdy ona pracowała, inni wrócili do Polski, by robić politykę.
Milion osób w Polsce pracuje w czarnej strefie. Obywatele w ten sposób reagują na opresyjne działania państwa związane z systemem podatkowym i przepisami administracyjnymi, tłumaczy profesor Feliks Grondalski ze Szkoły Głównej Handlowej.
Specjalista z zakresów podatków, który był gościem PPW w telewizji Trwam, stwierdził, że budżet traci na tym około 70 miliardów złotych rocznie. Pracownicy jednak tracą przez to zabezpieczenie na okres bierności zawodowej, czyli świadczenia emerytalne.
Profesor zwraca uwagę na tak zwany klin podatkowy. Przedsiębiorca orientuje się na koszty pracy, z kolei pracownik, rozważając, czy wyjść na rynek, bierze pod uwagę realną płacę.
Jeśli ten klin podatkowy jest duży, to wysokie koszty pracy hamują, ograniczają decyzje firm na rzecz tworzenia miejsc pracy, a z drugiej strony przy niskich płacach realnych, jak jest ten duży ten klin, to pracownicy po prostu bardziej preferują wolny czas, zamiast wchodzić na rynek pracy. I tutaj należy poszukiwać dosyć istotnych czynników dla nierównowagi na rynku pracy. I tym samym również i w strukturze dochodów. Wejście w szarą strefę pozwala skutki tego klina troszeczkę łagodzić.
Z danych GUS-u wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec września wyniosła 11,5%. Bez pracy pozostawało ponad 1 800 000 osób. Według niektórych ekspertów bez zatrudnienia może być nawet 6 milionów ludzi.
Dane GUS-u nie uwzględniają osób młodych, które wyjechały w poszukiwaniu pracy, oraz bezrobocia ukrytego w rolnictwie, które przekracza 1 000 000 osób.
Rosyjskie służby fitosanitarne wprowadziły zakaz importu mięsa i wędlin z Mołdawii pod pretekstem naruszenia norm sanitarnych w tym kraju.
Moskwa w przeszłości wielokrotnie wprowadzała restrykcje wobec importu żywności z państw skonfliktowanych z nią politycznie.
Przybierało to na przykład postać zakazu importu win z Gruzji, a w lipcu bieżącego roku Rosja zabroniła wywozu owoców i warzyw z Mołdawii, co jej władze uznały za reakcję na ich politykę zbliżania z Unią Europejską.
22 października Moskwa wprowadziła czasowy zakaz importu z Ukrainy całej produkcji roślinnej, w tym produktów, które są przesyłane przez Ukrainę tranzytem.
Na Ukrainie rozpoczęły się rozmowy o powołaniu koalicji parlamentarnej po przeprowadzonych wczoraj wyborach do Rady Najwyższej.
Blok Poroszenki zaprasza do rozmów koalicyjnych reprezentantów Majdanu, czyli ugrupowań, które popierały zimowe protesty na Majdanie Niepodległości w Kijowie, Samopomoc, Batkiwszczyny oraz Swobodę. Jeszcze dziś ma zostać opublikowany projekt umowy koalicyjnej.
Centralna Komisja Wyborcza w Kijowie podliczyła dotychczas ponad 45% protokołów z komisji wyborczych. Wskazują one, że Front Ludowy, który uzyskał 21,6% głosów, utrzymuje niewielką przewagę nad blokiem Petra Poroszenki z poparciem wynoszącym 21,47%.
Na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północy Polski umiarkowane oraz duże i lokalnie opady mrzawki.
Temperatura od 7-9 stopni na wschodzie do 13 stopni na zachodzie i nad morzem. Wiatr na przeważającym obszarze słaby, nad morzem umiarkowany, okresami dość silny i porwisty, południowe.
Na barometrach w Warszawie 1017 hektopaskali, ciśnienie będzie się wahać.
To były wiadomości w Radiu Maryja.